my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy.
To, drodzy Państwo, wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, część tych propozycji programowych, ale poruszane były też kwestie bezpieczeństwa i tutaj posłuchajmy fragmentu przemówienia szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rała.
Ja bym nie używał tutaj liczby mnogiej. Priorytet polskiej polityki zagranicznej, każdej polityki polskiej, czy to wewnętrznej, czy zagranicznej, to jest nie mniej, nie więcej, tylko służba polskiej racji stanu. A zatem rzecz musi się sprowadzać do tego, żeby nasze wspólne dobro, Rzeczpospolita Polska, trwała i przetrwała w wolności i rozwoju. A teraz możemy mówić o zasadach naszej polityki zagranicznej, która ma ten jeden fundamentalny cel. Pierwsza zasada to zapewnić pokój i bezpieczeństwo. Nie ma państwa suwerennego, który by nie zaczynał swoich działań od takiej troski. Druga rzecz sprowadza się do tego, żeby nie dopuścić, by o nas decydowali inni, szczególnie ci, którzy historycznie dowiedli, że kierują się zasadami polityki imperialnej. I po trzecie...
Mamy wyjątkowe.
I to, drodzy Państwo, fragment przemówienia Zbigniewa Rała, ministra spraw zagranicznych, a ja spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:16, to oznacza, że za moment pojawi się Dmytro Antoniuk i jak zawsze raport z frontu. Dowiemy się o tym, jak wyglądał weekend, jak wyglądała noc na Ukrainie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki, tak aby nieco więcej energii nabrać w ten poniedziałkowy poranek, a my wracamy za kilka chwil.
reklamie.
I poranek wnet trwa, 20 minut po godzinie 7, to już teraz czas na raport z frontu.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie, pisarz, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa serdecznie.
To podsumujmy proszę, jak minął weekend, jak minęła ostatnia noc, jeżeli chodzi o Ukrainę.
Weekend minął dramatycznie, tak powiem, ponieważ jest kontynuacja ostrzałów Ukrainy, zmasowanych ostrzałów Ukrainy całymi dniami, codziennie są ostrzały rosyjskich rakiet i dronów ze strony Rosji, które byli produkowane w Iranie oczywiście. I niestety trzeba powiedzieć, że byli wybuchy przede wszystkim w Chmelnickim, byłym Płoskierowie, potężny wybuch, który widocznie uszkodził też koleje i nawet do dziś chyba te koleje nie są naprawione. Oprócz tego byli wybuchy też, były eksplozje w Tarnopolu, gdzie doszło do dwóch też eksplozji. Na razie my nie mamy informacji o tym, że tam są zabici, ale o rannych jest informacja, chociaż nie licznych, dzięki Bogu, rannych. W całej zachodniej Ukrainie przedwczoraj i wczoraj były alarmy powietrzne. Nawet była informacja, że podobno były eksplozje pod granicą z Polską, ale ta informacja się nie potwierdza. No a na Kijów też skierowane były drony, ale one zostały zniszczone jeszcze na podlotach do Kijowa, więc ja nic nie słyszałem, nie widziałem, także w Kijowie widocznie jest bardzo dużo tej przeciwrakietowej, przeciwdronowej broni. Parę dni temu doszło do tego, że w obwodzie Briańskim zastrzelono aż 5 obiektów powietrznych rosyjskich, czyli chodzi o 3 śmigłowce i 2 samoloty. To po prostu niesamowita liczba zastrzelonych wojskowych śmigłowców i samolotów rosyjskich w jednocześnie. Nawet ich propagandyści mówią, że po raz ostatni takich doszkolnych strat Rosja doznała jeszcze w Sowiecki Sojusz, doznał w 1970 roku podczas wojny w Izraelu, w Egipcie, gdzie brał udział oczywiście Izrael. A przeciwko Izraela wtedy walczyli piloci i samoloty Związku Radzieckiego. No i najważniejsza informacja oczywiście płynie z Bachmutu. W Bachmucie, jak widzimy, jak też donoszą oficjalne przedstawiciele Ministerstwa Obrony Ukrainy, w Ukrainie, obrońcom Ukrainy udało się pod Bachmutem tylko, podkreślam, pod Bachmutem udało się wyzwolić dużo, wielkie tereny, tak powiem, dużo przestrzeni, która była okupowana przed tym, szczególnie na południowym zachodzie od Bachmutu, tam bliżej do Czasowego Jaru, bliżej do wsi Iwaniwskie, bliżej w ogóle do tej drogi, która główna droga, która łączy Bachmut z Konstantynówką, z Druszkiwką i tak dalej. Tam udało się odsunąć wroga na kilka kwadratowych kilometrów od tej drogi i to jest, no, to jest bardzo dobry sukces naszych obrońców. Oprócz tego na północnym odcinku frontu pod Bachmutem, na północny zachód też od Bachmutu, tam gdzie druga ta klesznia, tak można powiedzieć, ta północna, tam też ukraińscy żołnierze odnoszą sukcesy i odsunęli wrogów też na kilka kilometrów kwadratowych. To jest też poważny sukces naszego oręża. Natomiast dzisiaj najnowsza informacja o bezpośrednio samym Bachmucie, gdzie trwają zacięte, po prostu jeszcze bardziej zacięte walki, jeżeli to w ogóle możliwe, i gdzie wróg nadal rzuca wszystko, co on ma, żeby zdobyć do końca Bachmut. I teraz kilka bloków w zachodniej części Bachmuta nowych bloków są okupowane przez wroga, czyli wróg ma jednak sukces bezpośrednio w samym Bachmucie. Dlaczego on to robi? Ja logicznie to wyjaśnić nie mogę dla siebie. Po prostu dlaczego oni teraz atakują Bachmut, skoro oni ponoszą klęski pod Bachmutem i mogą po prostu być wkrótce otoczeni. I słowa Jewgenia Prigożyna, właściciela Wagnera, mogą się sprawdzić, że Ukraińcy po prostu otoczą jego najemników bezpośrednio w samym Bachmucie. Zobaczymy. Teraz te walki trwają. Żołnierze z frontu donoszą informacje o tym, że my mamy kolejne sukcesy. Wczoraj też bardzo ważne, że wczoraj była informacja o tym, że na froncie, akurat w tych kleśniach, zostały zniszczone pułkowniki, chyba podpułkownik rosyjski, pułkownik na imię Makarow, który zawodowy wojskowy i po prostu fachowca swojej sprawy. Oglądałem z nim filmiki rosyjskie. I na tych filmikach widać, że on naprawdę znał, co on robi. On przyjechał, żeby gasić ten płomień tych wycofowań tych rosyjskich bezpośrednio na pierwszą linię i na tej pierwszej linii został zabity, zlikwidowany. To jest wielki, też potężny sukces naszego oręża. I drugi podpułkownik rosyjski, który cały czas walczył na Donbasie jeszcze od 2014 roku i oficjalnie jego tam nie było, jednak on został też zlikwidowany. To jest bardzo, bardzo ważna informacja.
To Dmytro Antoniuk i raport z frontu. Bardzo serdecznie dziękuję, jak w każdy poranek wnet.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia życia.
Miłego, przede wszystkim spokojnego dnia dla ciebie, Dmytro, i dla całej Ukrainy. A ja teraz państwa spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:28. Za kilka chwil porozmawiamy o tym, w jaki sposób głosowała Turcja, jaka atmosfera panuje na ulicach. I zanim to jednak nastąpi, to chwila muzyki The Devil's Right Hand, a my wracamy za kilka chwil. I tak, drodzy Państwo, śpiewał dla nas m.in. Johnny Cash, a ja teraz spoglądam na zegarek, 7:32, to oznacza, że już czas na kolejną rozmowę. Pani Natalia Potera, analityk w Defense24, naukowo zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu, a także Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Turcji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I my dzisiaj oczywiście, tak jak cały świat, spoglądamy w stronę Turcji. Podsumujmy, jak wyglądają wyniki po przeliczeniu głosów.
Tak, z pewnością są to jedne z najważniejszych wyborów nie tylko w Turcji, ale także w całej Europie, być może nawet w wymiarze globalnym. Należy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tym rejonie, z uwagi na to, że wpłynie to na relacje nie tylko z Unią Europejską, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, czy chociażby Rosją. Jednak Turcja jest na tyle silnym graczem, że jednak ma ona oddziaływanie, ma ona wpływ, no i zdecydowanie zmiana władzy wpłynie także na zmianę polityki. Tutaj przede wszystkim Unia Europejska patrzy na to, co się będzie działo. Tutaj przedstawiciel Sojuszu Narodowego wskazuje na to, że ta zmiana być może nie będzie o 360 stopni, ale o 180 stopni na pewno. Obecnie jeszcze ciężko nam powiedzieć, czy te wybory, czy liczenie głosów zostało zakończone, czy możemy mówić o oficjalnym zwycięstwie. Na chwilę obecną dopiero 98% głosów zostało zliczonych. Wciąż czekamy na podliczenie głosów głównie z zagranicy i to zakładam, że to te głosy będą determinujące. Co prawda prezydent Erdoğan twierdzi, że być może jest możliwość zwycięstwa w pierwszej turze wyborów. Niemniej jednak jego poparcie na chwilę obecną oscyluje w granicach 49,5% maksymalnie, 49,44% jest to najbardziej wiarygodny wynik obecnie. No i zakładam, że te 2% podliczone no nie będą na tyle ważne, aby mogły zmienić tą sytuację i aby Erdoğan faktycznie mógł zwyciężyć w pierwszej turze wyborów. Wymagany pułap jest oczywiście 50%. Kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu ma na chwilę obecną 44,86%. Widzimy, że ta różnica nie jest na tyle duża, niemniej jednak dogrywka będzie konieczna. Ja ze swojej strony mogę dodać, że tak naprawdę największym zwycięzcą w tym głosowaniu jest trzeci kandydat, Sinan Oğan, który zyskał ponad 5% poparcia. Zakładam, że jest to zaskoczenie dla części analityków, no i z pewnością na chwilę obecną to on może najwięcej zyskać, gdyż obie strony, zarówno prezydent Erdoğan, jak i kandydat opozycji Kılıçdaroğlu będą starali się przeciągnąć go na swoją stronę i tutaj, prawda, dawać mu pewne ustępstwa bądź obietnice miejsc w parlamencie. Co do głosowania parlamentarnego, to także uległa nieznaczna zmiana i tutaj możliwe jest, że opozycja przegra, tutaj z pewnością przegra. Sojusz Ludowy na chwilę obecną ma 49,3% poparcia, jednak wciąż nie jest to większość. No i pojawia się pytanie, co dalej? Czy te strony tak naprawdę będą mogły się porozumieć, aby osiągnąć współpracę, aby podjąć jakieś konkretne kroki? Z mojej strony ja ewentualnie naprawdę podziwiam Turków za ich frekwencję wyborczą. W tym roku była ona zdecydowanie wysoka, wynosiła ona prawie 89% frekwencji, więc tylko sobie życzyć takiej frekwencji w Polsce. Widać, że Turkom naprawdę zależy na tym, zależy na wyborach. Czy zależy im na zmianie? Jak widzimy, tutaj mamy poparcie niemalże równe dla obu kandydatów, więc z pewnością będziemy oczekiwali na tą drugą turę wyborów, która nastąpi już 28 maja. Oczywiście obaj kandydaci tutaj wskazywali, że nie powinniśmy jeszcze na chwilę obecną mówić o oficjalnych wyborach, oficjalnych wynikach głosowania, powinnam to tak ująć. Niemniej jednak obaj kandydaci już na swoich portalach społecznościowych no, dokonywali pewnych ocen. Pan Kılıçdaroğlu już po podliczeniu 5-10% głosów stwierdził, że wygrywają. Natomiast prezydent Erdoğan przyszykował już sobie balkon w Ankarze. No i jego partia także napisała na swoim profilu społecznościowym: balkon gotowy, przywódca Turków, prawda, przybywa. Czy przybywa? No jeszcze nie. Ewentualnie może to nastąpić dopiero po 2 tygodniach. Niemniej jednak, jak powiedziałam, tutaj będziemy czekali na to, jak zareaguje trzeci kandydat, Sinan Oğan, komu on da swoje poparcie. Na chwilę obecną uznaje się go za kandydata niezależnego. Ciężko stwierdzić, kogo on poprze. Możemy tutaj gdybać, czy jest mu bliżej do Erdoana, jest on ultranacjonalistą, czy jednak bliżej do Kemala Kılıçdaroğlu, z którym tutaj też te relacje nie były na tyle dobre. Sam Sinan On w jednym ze swoich wywiadów wspominał, że być może nie są w stanie zagwarantować nieba, niemniej jednak może już czas zamknąć bramy piekła. Czy to może sugerować, że poprze Kemala Kılıçdaroğlu? Nie byłabym tego aż taka pewna, z uwagi na to, że najwięcej znaczenia zawsze mają obietnice, które są składane kandydatom z tego trzeciego, czwartego miejsca.
Czyli ogromna frekwencja na ten moment najprawdopodobniej będzie druga tura wyborów. Wiemy, że Erdoğan zapowiedział już, że chociaż już mają przewagę, to jeżeli dojdzie do takiej tury, to będzie ją szanować. To jest też dosyć ważna deklaracja, bo przecież pojawiały się ogromne obawy co do tego, że nawet jeżeli udałoby się wygrać obecnej opozycji w Turcji, to jeszcze nie wiadomo, czy Erdoğan też tak łatwo by ustąpił z urzędu. No ale dobrze, już bez względu na to, kto zasiądzie na fotelu prezydenckim, no to Turcja stoi przed ogromnymi wyzwaniami, bo przecież można zacząć od kryzysu gospodarczego i tak po kolei. Teraz pytanie, jak, może opowiedzmy o tym, jak obecnie wygląda sytuacja wewnętrzna w Turcji.
Tak, inflacja pomimo tego, że spadła pod koniec grudnia ubiegłego roku, wynosiła ona prawie 90%, więc tutaj no porównując do polskiej, sytuacja nie jest aż tak dobra. No ale jednak należy zwrócić uwagę na to, że ta inflacja spadła, wynosi ona obecnie około 50%, jednak wciąż ceny żywności rosną, ceny gazu rosną, ceny wszystkiego tak naprawdę rosną. I tutaj wspomniałabym też o tym, że symbolem opozycji Sojuszu Narodowego jest nie tylko serduszko, które pojawia się w mediach społecznościowych, na filmikach, na zdjęciach, ale także cebula. Cebula jako symbol tego podstawowego produktu, na który po prostu zwykłego Turka w końcu nie będzie stać. Do tego właśnie dąży Sojusz Narodowy, aby móc zapewnić swoim obywatelom lepsze warunki, lepsze standardy życia także. Obie strony zresztą obiecują podwyżki dla urzędników państwowych, lepsze warunki dla nauczycieli, także jakieś, nie wiem, udogodnienia dla rodzin, licznych rodzin, czy też dla osób samotnych, które nie mogą sobie po prostu poradzić na chwilę obecną. Co do pozostałych kwestii, z którymi zmaga się obecnie Turcja, no to z pewnością pojawia się jeszcze temat kryzysu migracyjnego. Obywatele Turcji są już naprawdę sfrustrowani na chwilę obecną tą sytuacją. Żądają wręcz, aby odesłać tych Syryjczyków ponownie do swojego państwa, bez względu na to, czy jest tam bezpiecznie, czy nie. Dla mnie zaskoczeniem osobiście było to, że prezydent Erdoğan stwierdził, że on tych Syryjczyków nie odeśle, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Czy chce w ten sposób manipulować funduszami unijnymi, czy jest to raczej ta humanitarność działania? No tutaj zakładam, że możemy gdybać, być może oba te punkty są ważne przy tym. Niemniej jednak kandydat opozycji wskazuje, że on tych Syryjczyków odeśle, nieważne co by się nie działo. Także w relacjach z Unią Europejską warto przyjrzeć się na postawy obu kandydatów. I tutaj przede wszystkim Kemal Kılıçdaroğlu wskazuje, że zmiana jest potrzebna. Turcja jest na tyle ważna, żeby traktować ją na równi z innymi partnerami. No i pierwsze, co pojawia się, zerwanie tej umowy migracyjnej. Co to oznacza dla nas, zwykłych Europejczyków? Być może jest to po raz kolejny zalew wręcz tymi migrantami z Bliskiego Wschodu. Jeżeli Turcja zerwie tą umowę, to znaczy, że otworzy granice. A to oznacza, że ci wszyscy Syryjczycy, te miliony tak naprawdę, będą mogły się przedostać do Unii Europejskiej, także do Polski, jeżeli będą miały takie życzenie. Także Kemal Kılıçdaroğlu wspomina, że chce, aby Turcja rozpoczęła ponownie te umowy akcesyjne z Unią Europejską, które na chwilę obecną no, są zatrzymane. Tutaj już raczej wszyscy stracili nadzieję na to. Kılıçdaroğlu mówi, że 3 miesiące od wygranych wyborów i Turcja ponownie będzie w grze. No, 3 miesiące, dość ambitnie, szczerze mówiąc, no ale może tego trzeba im życzyć. Także co do relacji z Rosją, tutaj nie oczekiwałabym, szczerze mówiąc, jakichś większych zmian. Obie strony, zarówno strona rządowa, jak i opozycyjna, uznają Rosję za wystarczająco ważnego partnera, aby nie rezygnować z tych relacji. Niemniej jednak ja oczekiwałabym tutaj osłabienia tych relacji, jeżeli opozycja wygra. Trzeba podkreślić, że te stosunki na linii Rosja-Turcja opierają się raczej na stosunkach Erdogan-Putin. Są to relacje pomiędzy dwoma silnymi liderami. No i jeżeli opozycja wygra, przejdziemy najprawdopodobniej, co jest obiecywane, do systemu parlamentarnego, a to oznacza, że więcej głów, prawda, będzie musiało się zastanowić, jak należy formować te relacje z Rosją.
I właśnie te wszystkie czynniki, bo tutaj jeszcze warto wspomnieć, że padły też bardzo mocne zarzuty pod adresem Kremla o ingerencję w te wybory właśnie też ze strony ust, z ust opozycji, ale faktycznie te relacje dwustronne są tak istotne dla Turcji, że nie możemy chyba na tak dużą zmianę liczyć. Te wszystkie czynniki, kwestia Unii Europejskiej, relacji z Rosją, to też w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale też element związany z Syrią, to sprawa, że o tych wyborach mówi się jako o jednych z najważniejszych, a jeżeli nawet nie o najważniejszych na świecie. Pani Natalia Potera, analityk Defense 24, a także specjalizująca się w Bliskim Wschodzie, a także Azji, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem Turcji, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:43. To oznacza, że za kilka chwil sport na antenie Radia Wnet i tutaj już Grzegorz Milko.
Reklama. Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem Pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Zacznę może od tego, co wydarzyło się wczoraj późnym wieczorem. Barcelona została mistrzem Hiszpanii. Derby stolicy Katalonii. Espanyol przegrywa z FC Barceloną 2-4. Dwie bramki strzela Robert Lewandowski i to już stało się faktem. Matematycznie pod względem punktów już nikt Barcelony nie dogoni. No i są mistrzem Hiszpanii, tak długo oczekiwanym. 21 goli na koncie ma Robert Lewandowski. Oczywiście do tego mistrzostwa jeszcze może dołożyć koronę króla strzelców, ale co jest ciekawe w przypadku Roberta Lewandowskiego, na 14 ostatnio rozegranych 16 sezonów, w 12 był mistrzem danego kraju. Raz z Lechem Poznań, dwa razy z Borussią Dortmund, 10 razy z Bayernem Monachium i teraz Mistrzostwo Hiszpanii. Niesamowity wyczyn Roberta Lewandowskiego, chyba nie do pobicia dla żadnego piłkarza na świecie. Wczoraj Barcelona wygrała ze Espanyolem na terenie lokalnego rywala, cieszyła się w kółku, skakała i wtedy no, zdarzyła się straszna rzecz, bowiem pseudokibice Espanyolu Barcelona wtargnęli na murawę. Piłkarze Barsy musieli bardzo szybko uciekać do szatni, a więc ta feta została przerwana na murawie. Ona była kontynuowana jeszcze w szatni, ale na murawie stadionu Espanyolu trwały prawdziwe dantejskie sceny, bowiem ta grupa tych najbardziej rozszalałych, można powiedzieć, kibiców Espanyolu. Ich zespół zresztą praktycznie spadnie z La Liga, no ale też nie chcieli, by lokalny rywal, by FC Barcelona cieszyła się u nich na stadionie, więc oni zaczęli po prostu awanturować się i to ogromnie. Ucierpiała kamera telewizyjna, nawet służby porządkowe nie za bardzo wiedziały, co z tym zrobić, bo stały skupione w jednym miejscu i nie interweniowały, a ci w biało, takich czarno-niebieskich szalikach, takie mniej więcej barwy Espanyolu, po prostu robili co chcieli, a więc opanowali niemal całą murawę dopiero później, kiedy wyszedł trener Espaniolu, któryś z zawodników zaczęli się uspokajać i powoli się wycofywać, ale no, nie o takim święcie FC Barcelony pewnie myślała cała Hiszpania, przede wszystkim chyba teraz Federacja La Liga wyciągnie ogromne konsekwencje wobec Espaniolu. Niemniej jednak Barcelona cieszy się bardzo. Pierwszy mistrzowski tytuł od, no już od kilku sezonów, ale jeszcze warto też dodać, że Barcelona powytowała sobie słaby sezon w Lidze Mistrzów, także w Pucharze Hiszpanii, kiedy została upokorzona w półfinale przez Real. No, ten rzeczywiście pochód po mistrzostwo był bardzo precyzyjny, bowiem od wielu już sezonów Barca była pierwsza w tabeli. A więc Robert Lewandowski triumfuje i to jest wielkie, wielkie święto naszego kapitana reprezentacji Polski. 14 tytuł, 12 tytuł w 14 sezonach, to jest naprawdę wielka sprawa. Natomiast też swój tytuł, tyle że mistrza Grecji, wczoraj przypieczętował inny z naszych reprezentantów, Damian Szymański. On został z kolei mistrzem Grecji w barwach AEK Ateny. Jego zespół pokonał 4-0 Volos. Szymański strzelił gola tego właśnie decydującego. No a Ateńczycy odzyskali tytuł po 5 latach, a w sumie to 13 tytuł w historii AEK Ateny. Przez ostatnie sezony mistrzostwa w Grecji były zdominowane przez Olympiakos Pireus, a teraz AEK Ateny, i to z udziałem Szymańskiego. Też wielka sprawa dla naszego reprezentanta. No, żeby szala była mniej więcej równa na tej wadze, to też trzeba położyć dwie degradacje z udziałem reprezentantów Polski, a więc Southampton, gdzie gra Jan Bednarek, został zdegradowany do drugiej ligi angielskiej, czy też pierwszej oczywiście, na zaplecze ekstraklasy Premier League. Natomiast z drugiej ligi włoskiej, Serie B, spadło Benevento, w którym gra Kamil Glik. A więc sezon po sezonie Kamil zalicza spadki. Najpierw Serie A, teraz Serie B. No, zły czas dla Kamila Glika. Ostoi naszej reprezentacji Polski, jeśli chodzi o obronę. W sobotę rozegrano Grand Prix żużlowe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo ciekawe zawody, sporo mijanek, dobrze ułożony tor ten jednodniowy. Mniej więcej 45 tysięcy kibiców, kompletu nie było, ale naprawdę słychać było, no prawie 50 tysięcy fanów. No i wygrywa Fredrik Lindgren, drugi był Jack Holder, a trzeci Bartosz Zmarzlik, ale ten finał był powtórzony, gdyż na prowadzeniu był Jack Holder i praktycznie ten już wyciągnięcie miał na zwycięstwo, na wyciągnięcie ręki. Wtedy walczący o drugą pozycję Jack Holder starł się z naszym Bartkiem Zmarzlikiem. Taka stykowa sytuacja, 1-1, Bartek wyprzedzał Jasona, ten się wyłożył, no i między innymi do tej sytuacji właśnie, a także do całego tego turnieju, gdzie przypomnijmy, od 7 lat na Stadionie Narodowym, 7 sezon, 7 impreza, można powiedzieć, i ani razu nie wygrał Polak. No i też mówi się o takiej klątwie Stadionu Narodowego, skoro na wszystkich innych obiektach Grand Prix zawsze któryś z naszych zawodników przynajmniej raz wygrywał, to tutaj żaden. No oczywiście Bartosz Zmarzlik najbliższy tego. Na szczęście stanął na stopniu podium, tym najniższym, ale Jason Doyle był wyeliminowany, wykluczony z tego biegu, a wczoraj naszym gościem, porozmawiajmy o sporcie, był Tomasz Suskiewicz, menedżer Emila Sajfudinowa, ekspert żużlowy. Posłuchajmy.
To była taka sytuacja, moim zdaniem 50-50, gdyby sędzia wykluczył Bartka, pewnie by się tą decyzją obronił, wykluczył Jasona, też ta decyzja nie jest zła. Ten moment, gdzie oni się spotkali na wejściu w łuk, można powiedzieć, że to jest taki trochę newralgiczny punkt na torze i wiadomo, że jak jedziesz w finale Grand Prix, nigdy nie odpuszczasz, tak? Czyli miejsca było mało, było ciasno i doszło do kontaktu. Jeden zawodnik upadł, przerwał bieg, coś trzeba było zrobić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był taki atak Bartka, że on z premedytacją na przykład wjechał w Jasona i chciał spowodować jego upadek. Tak po prostu się wydarzyło. Sytuacja torowa.
Jeszcze nigdy Polak nie wygrał na Narodowym. Czy to jest klątwa?
Nie, ja moim zdaniem w sporcie nie ma klątwy. Po prostu się tak te zawody układają, że zawodnicy z Polski nie mogą tych na razie finałów wygrać. Nie zapomnijmy, że jeździ się przy 50-tysięcznej publiczności, gdzie każdy jakby oczekuje tego zwycięstwa, czyli presja jest na zawodników z Polski ogromna i tego byliśmy świadkiem nawet kiedy Bartek w pierwszym biegu sobie nie poradził i miał upadek. Ciężko mu się było tam w tych biegach wcześniejszych pozbierać. Natomiast doprowadził wszystko tak do szczęśliwego końca. I wydaje mi się, że po prostu to jest jedna z tych rund, gdzie Polakom jeździ się bardzo ciężko, naprawdę. A do tego jest to jeszcze tor, na którym się nie jeździ codziennie. Jest tylko układany na tą rundę i nikt nie ma tak naprawdę przewagi takiej, że startuje i wie, jak złapać ustawienia motocykli. Także no, wygląda na to, że nie wiem, zawodnikom z Polski jest trochę ciężej, ale możemy się cieszyć z tego, że zawsze w rundach Polacy na podium na Stadionie Narodowym stoją.
To był Tomasz Suskiewicz, ekspert żużlowy, a więc w klasyfikacji generalnej teraz po dwóch Grand Prix prowadzi Bartosz Zmarzlik, obrońca tytułu, przed Frederikiem Lindgrenem. Na trzecim miejscu jest Jason Doyle, a czwarty Jack Holder, ten wielki pechowiec ze Stadionu Narodowego. Wczoraj też w sobotę słabiej pojechali nasi reprezentanci, stąd odległe miejsce w Grand Prix. Maciej Janowski dopiero 12, 14 Patryk Dudek, 16 Bartłomiej Kowalski. To była dzika karta, no i jeden bieg wygrał młody wrocławianin, a więc brawo. Niestety w kwalifikacjach piątkowych bardzo poważny upadek miał Dominik Kubera, jak mamy takie doniesienia. Kontuzja kręgosłupa, ale na szczęście Dominik do żużla wróci, tyle że no, po długim, długim czasie rehabilitacji. Nasza piłkarska ekstraklasa, szpaler graczy Lecha Poznań wobec nowego mistrza Polski. Bardzo ładny gest, bowiem no, ten ustępujący mistrz Kolejosz oddał właśnie honory Rakowowi Częstochowa przed meczem. No ale już w samym meczu nie było żadnych honorów, bowiem Lech wygrał w Częstochowie z Rakowem 2-0. Marfiński i Walde strzelcami bramek i Lech zapewnił sobie udział przynajmniej w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W innych ciekawszych meczach Legia rozgromiła Jagiellonię 5-1. Piast, niesamowita seria Piasta, ósme zwycięstwo drużyny, którą prowadzi Aleksander Rwukowicz, tym razem pogrążona korona 2-1. Krakowia przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1. Widzew u siebie przegrywa 2-3. Piąta porażka Widzewa z rzędu. Bardzo fatalna passa Łodzia, no tyle, że środek tabeli, a więc nie ma się co martwić o degradację. Stal już ze zdegradowaną Lechią 0-0. Pogoń pokonała Miedź Legnica, również także już poza naszą ekstraklasą 3-2. No i jeszcze jeden bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania ekstraklasy. Śląsk złapał oddech, Śląsk dostał tlen, gdyż wygrał z Wisłą Płock 3-1. No i teraz jest niesamowita walka właśnie na dwie kolejki przed końcem o to, kto zostanie zdegradowany. Czy Śląsk, czy też ekipa z Mazowsza, więc Wisła Płock. O tym zadecydują najbliższe mecze. Tymczasem my już wiemy, że mistrzyniami Polski w siatkówce jest zespół ŁKS Commerzcon Łódź. Niesamowite finały, pokonany Developers Rzeszów. No i Łodzianki ten swój decydujący mecz wygrały w sobotę późnym wieczorem, a więc 3-1 w serii. I tak naprawdę to był radosny powrót z Rzeszowa, z południa do Łodzi. Nad ranem dojechały zawodniczki, ale czekała na nie miła niespodzianka, bowiem kibice łódzkiego klubu sportowego zgotowali prawdziwą fetę. Zresztą wczoraj o tym także w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie mówił dziennikarz łódzkiego ośrodka telewizyjnego Mikołaj Madej.
Nie położyła się spać, owszem, nie położyła się spać, bo kibice siatkarscy czekali na cały zespół pod Sport Areną, gdzie siatkarki ŁKS Commerzcon rozgrywają na co dzień swoje mecze i nad ranem, kiedy cała drużyna przyjechała, kibice czekali, było świętowanie, były race, było czerwono, było kolorowo, było nieprawdopodobnie radośnie, ale nie zapominałbym także o brązowym medalu Grot Budowlanych Łódź, co potwierdza, że Łódź znów jest potęgą, jeśli chodzi o siatkarstwo. Kobiet cieszy się cała siatkarska Łódź. Było widać większą determinację ŁKS-ianek. Szczególnie było to widoczne w obronie, No ale to też jest kwestia dobrze ustawionego systemu blok obrona i nawet nie był widoczny brak dwóch, zdawałoby się, kluczowych zawodniczek, czyli środkowej, czyli Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak, no i przyjmującej Zuzanny Góreckiej, przypomnę, obie to przecież podstawowe zawodniczki reprezentacji Polski, a i bez nich udało się. I bez nich ŁKS Kommerzkon ten tytuł zdobył.
Czyli tak jak powiedział Mikołaj Madej, Łódź nie położyła się spać. No oczywiście ta strona Łodzi, która kibicuje ŁKS-owi, niezależnie od tego, że piłkarze swój mecz przegrali i to z ostatnią drużyną tabeli z Sandecją 0-1, ale są liderem tabeli pierwszej ligi, no to przecież siatkarki ŁKS-u spod znaku tej przeplatanki, słynny herb ŁKS-u z taką przeplatanką biało-czerwono-białe barwy, oni rzeczywiście mieli i mają swoje święto. No jeśli jeszcze do tego dołożymy brązowy medal dla Grot Budowlanych, no to rzeczywiście wiemy, że Łódź siatkówką damską, żeńską na pewno stoi. Tymczasem Liga Siatkarska, to już wiemy, że Jastrzębski Węgiel rozbił w proch i pył Zaksę 3-0 w finałach i to były szybkie mecze finałowe. Jastrzębski jest mistrzem. Trwa cały czas walka o trzecie miejsce, gdzie Resowia z Aluronem prowadzi 3-1, ale jest jeszcze trzeba, przepraszam, jest 2-2 no i potrzebny jest ten trzeci decydujące zwycięstwo. No tam rzeczywiście jest o wiele bardziej zacięta walka niż to, co widzieliśmy w finale, ale taka ciekawostka a propos finału pomiędzy Zaksą a Jastrzębskim. W najbliższą sobotę w Turynie w finale Ligi Mistrzów właśnie spotkają się te dwa zespoły, a więc Zaksa i Jastrzębski. No i pytanie, czy będzie to znowu jednostronne widowisko na korzyść ekipy z Górnego Śląska, czy jednak drużyna z Kędzierzyna-Koźla, no tym bardziej, że w orbicie całej Europy postawi się swojemu rywalowi. No i tutaj jest mowa o zmęczeniu siatkarzy, o krótkiej ławce, ale jednak finał to finał i można powiedzieć, że mecz meczowi nierówny i w Turynie miejmy nadzieję, że nie będzie jakiegoś jednostronnego kompletnie widowiska, tylko po prostu będzie świetna siatkarska walka. Zresztą taką, jaką pokazuje Iga Świątek na kortach w Rzymie. Iga rozniosła kolejną rywalkę, tym razem w trzeciej rundzie wygrała z Łesią Curienko z Ukrainy 6-2, 6-0. No, w tym pierwszym secie przegrywała 0-2, ale to tylko chyba Igę zdenerwowało. Później już grała tylko ona. Nasza światowa jedynka po prostu była o wiele lepsza. Awansowała do czwartej rundy, a my przecież pamiętamy, że ona dwukrotnie z rzędu wygrywała na kortach w Rzymie. Ona bardzo lubi ten Rzym. Ona świetnie się tam czuje. Dobry klimat, lekki wiaterek. Nie jest w Rzymie jakoś już jeszcze upalnie. No i te korty rzeczywiście potrafią sprawiają ta nawierzchnia, mączka, że ta piłka lata bardzo szybko, a Iga taki tenis niezwykle, niezwykle lubi. Ale także proszę sobie wyobrazić, jak fantastycznie rozpoczął sezon nasz mistrz olimpijski w rzucie młotem, Wojciech Nowicki w dalekiej Kenii, w Kenio Classic w Nairobi najdalej rzucił w tym roku i w ogóle był hegemonem na tych zawodach, zwyciężył we wspaniałym stylu, rzucił powyżej 77 metrów. Natomiast Anita Włodarczyk wznowiła starty po blisko rocznej przerwie, no i także pokazała się z niezłej strony, przed rokiem wygrała, teraz tylko machnęła kulą ponad 70 metrów, więc w swoich zawodów nie wygrała, ale my skupiamy się też na tym, że to dopiero początek sezonu, że ona dopiero wchodzi w sezon i wiemy, że Wojciech Nowicki już jest w świetnej formie, no a tak to powoli ci lekkoatleci, którzy w halach nie startują, bo przypomnijmy, że rzutu młotem w hali nie ma, oni dopiero wychodzą na otwarte stadiony, to się wszystko dopiero będzie powoli toczyło. Ja jeszcze może wrócę tylko do naszej piłkarskiej ekstraklasy, bo tu też taka ciekawostka, że z 16 bramkami prowadzi wśród klasyfikacji najlepszych strzelców Gual, który jest graczem Jagiellonii, ale tuż przed meczem z Legią Legia ogłosiła jego transfer. On już będzie od nowego sezonu piłkarzem Legii. Oczywiście ten tytuł zdobędzie dla Jagiellonii, na chwałę Jagiellonii Białystok, no ale w tym meczu przeciwko swoim nowym kolegom się specjalnie nie pokazał. Jagiellonia po prostu była tłem tylko dla rozpędzonej Legii, ale Gual prowadzi 16 goli, 13 ma Imaz również z Jagiellonii. No to jest w ogóle ewenement w skali światowej. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Dzień Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka, Aleksandr Łukaszenka może mieć zapalenie mięśnia sercowego oraz wybory w Turcji, prawdopodobna druga tura. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Mimo zmasowanych ostrzałów terytorium Ukrainy przez miniony weekend, ukraińska armia kontynuuje postępy pod Bachmutem. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Konstantynówką z Druszkiwką. Tam udało się odsunąć wroga na kilka kwadratowych kilometrów od tej drogi. To jest bardzo dobry sukces naszych obrońców. Oprócz tego na północnym odcinku frontu pod Bachmutem, na północny zachód też od Bachmutu, tam, gdzie druga ta klesznia, też ukraińscy żołnierze odnoszą sukcesy i odsunęli wroga na też na kilka kilometrów kwadratowych.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. W Turcji czeka nas druga tura wyborów. Po przeliczeniu 96% głosów prezydent Erdogan ma poparcie równo 49,44%, jego rywal 44,86%. Ewentualna wygrana opozycji może zwiastować zwrot w polityce zagranicznej Turcji. Wszyscy zastanawiają się, jak mogą wtedy wyglądać stosunki z Rosją. Mówiła o tym analityk do spraw tureckich z portalu Defense24 Natalia Potera.
Trzeba podkreślić, że te stosunki na linii Rosja-Turcja opierają się raczej na stosunkach Erdogan-Putin. Są to relacje pomiędzy dwoma silnymi liderami. No i jeżeli opozycja wygra, przejdziemy najprawdopodobniej, co jest obiecywane, do systemu parlamentarnego, a to oznacza, że więcej głów będzie musiało się zastanowić, jak należy formować te relacje z Rosją.
Mówił analityk do spraw tureckich Natalia Potera. W okolicy miejscowości Jezioro w gminie Markusy znaleziono tajemniczy latający obiekt wojskowy, donosi dziennik Elbląski. Miejscowa policja zaprzecza, że jest to tak zwany balon obserwacyjny, który w nocy z piątku na sobotę nadleciał z kierunku Białorusi. Na miejscu pracują służby. Około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka obiektu, który w nocy z piątku na sobotę nadleciał z kierunku Białorusi. Teren poszukiwań to głównie okolice Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w powiecie rypińskim prowadził od soboty zespół poszukiwawczo-ratowniczy WOT. Żołnierze pracowali także między innymi w miejscowości Kipichy w województwie mazowieckim. Prezydent Ukrainy wraz z ukraińskim narodem został uhonorowany Nagrodą Karola Wielkiego. W uzasadnieniu podkreślono, że naród ukraiński pod przewodnictwem prezydenta broni nie tylko swojego kraju, ale także Europy i europejskich wartości. W uroczystości wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił wystąpienie na cześć laureata. Szef polskiego rządu podkreślił, że po 24 lutego zeszłego roku stało się jasne, że doszło do starcia dwóch wizji. Wizji marzenia o wspólnocie narodów, solidarności, dążenia do wspólnego dobra i druga wizja szowinizmu, kolonializmu, imperializmu rosyjskiego, braku poszanowania dla ludzkiego życia. Jak podkreślił Morawiecki, odpowiedź i reakcja narodu ukraińskiego na inwazję rosyjską pokazała, jak silnie można się przeciwstawić, jak bardzo można się jednoczyć w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj Ukraina to najbardziej wysunięty przyczółek zjednoczonej Europy. To właśnie Ukraina broni naszej wolności na granicach Europy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Aleksander Łukaszenka może mieć zapalenie mięśnia sercowego na tle infekcyjno-alergicznym, powiedział opozycjonista Paweł Łatuszka na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Od 5 dni Łukaszenka nie występuje w przestrzeni publicznej. Jak podało Radio Swoboda, w niedzielę Łukaszenka nie pojawił się na uroczystości w Mińsku z okazji oficjalnego dnia flagi, herbu i hymnu. Dzień wcześniej, w sobotę, według doniesień mediów, kolumna aut przyjechała wieczorem do rządowego ośrodka medycznego pod Mińskiem. Dyskusje o stanie zdrowia Łukaszenki trwają 9 maja, gdy nie wygłosił on tradycyjnego przemówienia na uroczystości w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa. Do Mińska powrócił pospiesznie z Moskwy, gdzie odbywała się doroczna defilada wojskowa. W Moskwie Łukaszenka nie wziął udziału w roboczym śniadaniu na Kremlu. Następnie, zamiast przejść kilkaset metrów od trybuny na Placu Czerwonym do grobu nieznanego żołnierza, pokonał ten odcinek samochodem. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska musi przypominać NATO o polityce otwartych drzwi względem Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. O rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego szef polskiej dyplomacji mówił na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości UL Programowy. Profesor Rau uczestniczył tam w dyskusji na temat bezpieczeństwa Polski. W swoim wystąpieniu podkreślał, że każde państwo ma prawo decydować, do jakiego sojuszu obronnego przystąpić.
To tylko samo państwo suwerenne może decydować, do jakiego przystąpić
Sojuszu Obronnego. I to jest kwestia polskiej racji stanu, żeby ci z naszego regionu, te państwa, które są zagrożone, które prowadzą zmagania wojenne, miały perspektywę północnoatlantycką. To jest część naszej racji stanu.
Mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu w centralnej Polsce. Po południu spodziewane są burze. Z kolei intensywny deszcz ma padać na południu Dolnego Śląska i na Podhalu. Alert pierwszego stopnia przed burzami dotyczy fragmentów województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Temperatura maksymalna to 20-22 stopnie na północy, 12-13 stopni w centrum, 14-15 na południu.
Prognoza pogody.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Autopromocja.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych. Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I tak, drodzy Państwo, mamy 8 minut po godzinie 8. To oznacza, że za kilka chwil wywiad Łukasza Jankowskiego, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przed nami zespół Toto.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Uczestnik ULA programowego Prawa i Sprawiedliwości. Jakie nastroje po tym spotkaniu, po tym wydarzeniu politycznym?
No, zrobiliśmy kawał dobrej roboty programowej. Rzeczywiście 10 paneli bardzo merytorycznych. Nie tylko ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, ale także goście zupełnie zewnętrzni. To nas niewątpliwie wzbogaca. No, zaprezentowane 4 propozycje programowe, które chcemy zrealizować. No ale jak zapowiedział prezes Kaczyński, to nie wszystko. Będą jeszcze przynajmniej 2 podobne kongresy, w tym jeden finałowy. Najprawdopodobniej we wrześniu, na początku września, gdzie pokażemy całościowy już program na następną kadencję.
A czy pan poseł jako ekonomista jest zadowolony z tych 4 propozycji programowych, czyli podniesienia kwoty świadczenia 500+ do 800 zł, darmowe leki dla młodych i dla seniorów oraz darmowe autostrady? To jest optimum ekonomiczne dla Polski dzisiaj?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie wszystko. Tam w czasie poszczególnych paneli padały propozycje, które no, są niesłychanie ważne także dla polskiej przyszłości. No, na przykład ta z wypowiedzi premiera Morawieckiego mówiąca o Polsce jako jednej wielkiej strefie ekonomicznej. To jest zaadresowane do rozwiązania do wszystkich przedsiębiorców i zagranicznych, i polskich, choć nie ukrywamy.
Chociaż jakby, panie pośle, ktoś dobrze poszukał w pamięci, to już taką propozycję na tej realizację by znalazł, bo przecież mamy odejście od stref ekonomicznych, mamy Polskę jedną wielką strefą ekonomiczną. To zostało zrealizowane. To coś nie wyszło w tym poprzednim programie?
Panie redaktorze, tylko no, staramy się pozyskiwać dla Polski inwestycje, że tak się wyrażę, z tej górnej półki dającej i znacznie hojniejsze miejsca pracy pod względem zarobków, no i dające większą wartość dodaną. Te proste możliwości rozwoju powoli się wyczerpują i to widać, ale Polska przesuwa się do wyższej ligi, stąd zapotrzebowanie właśnie na nowe rozwiązania, nowe technologie. Świat ucieka do przodu. My w tej czołówce także musimy być. Więc jeszcze raz powtórzę, to są oczywiście rzeczy, na które czekali, można powiedzieć, wszyscy dziennikarze, media naciskały, ale tam w tych debatach padało bardzo dużo różnych ważnych propozycji, które niewątpliwie w programie podejmiemy.
Ale jak na razie wiemy o tych 4, że one będą zrealizowane. Pytanie o koszty tych propozycji. Kiedy Beata Szydło zapowiadała lat temu 8 program 500+, to mówiła, trochę pieniędzy wydajemy, teraz musimy trochę zarobić. Pokazywała źródła finansowania w luce VAT-owskiej chociażby. W tej chwili nikt o źródłach finansowania nie mówi. Skąd wy na to weźmiecie pieniądze, panie pośle?
No rzeczywiście ten wydatek związany z
waloryzacją to jest 20 parę miliardów złotych rocznie.
Tak, to prawda. Panie redaktorze, to mówiąc precyzyjnie, to nie jest waloryzacja. To jest wyraźne podniesienie tej kwoty. To jest jej podwyżka o 60%. O waloryzacji byśmy mówili wtedy, kiedy ona pokrywałaby się z inflacją. Skumulowana inflacja od momentu wprowadzenia tego programu to jest według moich szacunków około 40%. Więc
to jest, mamy podwyżkę 20 parę, 24, 23 miliardy rocznie, a to tylko to jedna z 4 propozycji. Skąd finansowanie?
Panie redaktorze, te pozostałe będą już wyraźnie tańsze. To jest rzeczywiście dodatkowe obciążenie budżetu. No nie ulega wątpliwości, że zakładamy, że sfinansujemy je z dochodów budżetowych. Jeżeli się przyjrzeć...
Z wyższych podatków?
Nie, my na pewno podatków podnosić nie będziemy. Prawo i Sprawiedliwość obniża podatki, natomiast poszerzamy ciągle bazę podatkową. Panie redaktorze, bo oczywiście my bardzo wiele razy rozmawialiśmy o tej luce VAT-owskiej i ona ciągle jest, choć no, trzeba uczciwie przyznać, że możliwości tego uszczelniania coraz bardziej się wyczerpują. Ale myślę, że takim wdzięcznym obszarem zainteresowania jest podatek CIT. My dla firm o niższym poziomie obrotów, no mówiąc wprost, polskich firm obniżyliśmy do 9% i to daje określony efekt. Natomiast jeżeli chodzi o firmy z kapitałem zagranicznym, szczególnie te duże, no to on w dalszym ciągu jest wysoki. Ale jeżeli przeanalizujemy, bo firmy mają obowiązek, wprawdzie z pewnym opóźnieniem, ale upubliczniać, to znaczy dostarczać odpowiednie informacje do Ministerstwa Finansów, ale Ministerstwo Finansów je upublicznia. Jeżeli popatrzymy na cały szereg firm z sektora, nie wiem, cyfrowego, handlowego, to ciągle widać, że ten podatek dochodowy wyraźnie odbiega od firm z kapitałem polskim, odbiega na minus. Tu pole do popisu jest jeszcze ogromne. My oczywiście, jeszcze raz powtórzę, nie będziemy podnosić podatków, ale podatki no, muszą być powszechne, czyli mówiąc inaczej i bardzo precyzyjnie, każdy, kto w Polsce osiąga dochody, powinien zapłacić podatki. Przez lata utarło się, że te firmy w różny
duże
sposób
nie płacą. To jest też pytanie, co robił rząd PiSu przez 8 lat, że ci największy...
Panie redaktorze, tutaj poprawę mamy znaczącą. Ja tylko przypomnę, kiedy przejmowaliśmy władzę, to dochody z CIT-u wynosiły 25 miliardów złotych. Na ten rok wyniosą 75 miliardów. Przez 8 lat wzrosły o 300%. To jest oczywiście część tego wzrostu wynika z rozwoju gospodarczego, z wyższych dochodów osiąganych przez firmy i w związku z tym wyższych podatków. Ale także tutaj mamy ogromne sukcesy. Ale jeszcze raz powtórzę, ten obszar ma jeszcze ciągle luki, które musimy zdecydowanie uszczelnić.
Pojawia się pytanie, czy uda się 20 parę miliardów w jednym roku znaleźć tylko z podatku CIT. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, ale to do takiej ogólnej uwagi, panie pośle, byśmy wrócili. To nie jest tak, że ten program jest przestrzelony, że on byłby dobrym programem lat temu 4, ale w obecnej kampanii wyborczej Polacy raczej oczekują niższych i prostszych podatków, jak powtarza Sławomir Mentzen, a nie kolejnych programów społecznych, rodzinnych czy socjalnych?
Panie redaktorze, Polacy oczekują jednego i drugiego, zależy od grupy społecznej. Otóż no, jeżeli chodzi o niższe podatki, no to wykonaliśmy w tej kadencji no, ruch wręcz nieprawdopodobny, na który nie stać nas było przez ostatnie 30 lat, a w każdym bądź razie żadna z partii politycznych, które obecne są w opozycji, tego się nie podjęła. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatków w PiT-ie 10-krotnie. Jeszcze raz powtórzę, 10-krotnie. Wcześniej przez naszych poprzedników były to czasami po kilkanaście złotych rotnie podwyższane kwotę wolną od podatku. Podwyższyliśmy drugi próg, od którego płaci się tę wyższą stawkę do 120 tysięcy z 85. No i wreszcie obniżyliśmy podstawową stawkę tego podatku w pierwszym przedziale opodatkowania z 17 do 12%. To jest gigantyczna obniżka podatku.
A jednocześnie to się nie przełożyło...
Zerowy PIT dla ludzi młodych do 26 roku. Zerowy PIT dla ludzi w wieku emerytalnym, którzy dalej pracują. To są nieprawdopodobne obniżki podatków. Przyjęło się jakby...
Chociaż to w debacie publicznej jest nieodnotowywane i chyba też nie jest odczuwane wśród społeczeństwa. No może poza tymi zwrotami z PIT-u, które rzeczywiście były duże i zostały zauważone.
Poza tymi zwrotami, te zwroty są właśnie rezultatem tych wszystkich rzeczy, które opisałem. 30 miliardów złotych w wyniku tej operacji, 30 miliardów złotych rocznie zostało w kieszeniach podatników w stosunku do tego okresu sprzed zmian. Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest znaczące obniżenie podatków, to zwyczajnie mija się z prawdą. Oczywiście być może PIT powinien być prostszy, Nie, ale z tego, co słyszę, większość podatników, tych, którzy nie mają odliczeń i ma dochody z nielicznych źródeł, rozlicza się w 30 sekund z tego podatku. Co tu może być jeszcze prostszego?
To jeszcze pytanie zanim przejdziemy do kwestii suwerenności, o to, że może warto tych, którzy zarabiają więcej, opodatkować. Czy takie pokusy, czy takie pomysły są
w prawie? Nie, panie redaktorze, takich pokus w Prawie i Sprawiedliwości nie ma, z tego co ciągle słyszę, są one na lewicy i uważam je za absurdalne.
No, rozwarstwienie w ostatnich latach wzrosło. Bogaci są coraz bogatsi, biedniejsi wcale ich nie ścigają przez okres pandemii.
No, panie redaktorze, my staramy się przede wszystkim rzeczywiście pomagać tym, którzy we własnym zakresie specjalnie pomóc sobie nie mogą. Natomiast absolutnie nie chcemy opodatkowywać tych, którzy są, można powiedzieć, motorem napędzającym polską gospodarkę i na pewno nigdy tego nie zaproponujemy.
Pan poseł, naszym gościem Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, brał udział w panelu o suwerenności, tak można by go nazwać, Polski w ramach Unii Europejskiej. Ta suwerenność jest obecnie zagrożona?
Nie tylko brałem udział, ale byłem, pochwalę się tutaj przed słuchaczami Radia Wnet, liderem tego panelu. Tak zdecydowały władze naszego ugrupowania. Rzeczywiście mieliśmy bardzo atrakcyjnych panelistów, trójkę profesorów, dwóch europosłów oprócz mnie, także wiceministra transportu. Bardzo interesujący panel taki z różnymi spojrzeniami na kwestię suwerenności. Tutaj jakby motywem przewodnim była suwerenność walutowa, więc możliwie jak najdłużej zostanie przy własnej walucie, jak pan doskonale wie. No, mamy w traktacie zapisane wejście do strefy euro, mamy tylko sami wybrać ten moment. No i pokazywaliśmy, że ten moment jest, czy powinien być, bardzo odległy, bo opozycja tutaj cały czas naciska, czasami nawet bardzo brutalnie, atakując prezesa Glapińskiego, że powinniśmy to zrobić, ale no przecież doskonale wiemy, że pieniądz nie pełni tylko tej funkcji płatniczej w wymianie handlowej, ale pełni także inne funkcje i te funkcje są niesłychanie ważne dla rozwoju naszego kraju. No jest amortyzatorem kryzysów. Tych kryzysów bardzo solidnych doświadczyliśmy i złotówka w tym zakresie się sprawdziła. No, umożliwia własną koncepcję walki z inflacją, co pokazuje pan prezes Glapiński, że
ale
podwyższa...
daje wyższe oprocentowanie kredytu, przynajmniej w tej chwili. Panie pośle, o euro jest łatwo rozmawiać. Tutaj nie
jeszcze,
ma...
jeszcze jedna rzecz. Umożliwia strategię gonienia. Panie redaktorze, w czasie kryzysu, w czasie tych czterech ostatnich lat, Polska jako jeden z nielicznych krajów, właśnie dlatego, że dysponuje własną walutą, nadrobiła 6 punktów procentowych w tym wskaźniku PKB na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą. Większość krajów Europy Zachodniej miała tutaj tak zwane ujemne przerosty. My jako jeden z niewielkich krajów, 6-punktowy przyrost. To pokazuje, co daje waluta, własna waluta, w czasie
kryzysu. Tu pewnie spór jest mniejszy, chyba można powiedzieć, że też jest duży spór i chyba też o tym był trochę ten panel między koalicjantami, między wami a suwerenną Polską. Patryk Jaki na łamach Interii no bardzo krytycznie o premierze, który się zgodził chociażby na pakiety klimatyczne forsowane przez Tuska i Niemcy, tak mówi inny europoseł Patryk Jaki. No to jak to jest z tą suwerennością? Premier i jego ekipa dba o polską suwerenność, czy się poddaje, jak mówi Zbigniew Ziobro?
No panie redaktorze, walczymy o tą suwerenność także w Brukseli, tylko tutaj musimy mieć więcej sojuszników. No do niedawna byliśmy, można powiedzieć, samotnym białym żaglem. No były Węgry. Teraz ze względu na ich politykę wobec Rosji, no wprawdzie współpracujemy, ale z bardzo dużymi zastrzeżeniami do tego kraju. No, musimy rozeznać, co chcą zrobić Włochy. Wydawało się, że pani Meloni rzeczywiście pójdzie ścieżką Prawa i Sprawiedliwości, ale pojawiają się w tej sprawie pewne wątpliwości.
Rzym podpisał ten to ten apel do krajów europejskich o zniesienie zasady jednomyślności w Radzie Europejskiej. Wydaje się, że Rzym jest cały czas
to nie
z Niemcami.
Jest, jak mi się wydaje, stanowisko jeszcze ostateczne, szczególnie pani premier. Pani premier też jest w koalicji, a ministrem spraw zagranicznych no jest człowiek, no, lider takiej już niedużej teraz partii, ale znaczącej, szczególnie na gruncie europejskim. Więc widać tam pewne problemy wewnętrzne. Miejmy nadzieję, że pani Meloni te problemy opanuje.
No dobrze, ale Patryk, jak i cała suwerenna Polska mówi, premier zgodził się w grudniu roku 2020 na pakiet klimatyczny. Trzeba było dać wtedy weto. Teraz jest kłopot. Sam pakiet Fit for 55 odbiera nam suwerenność, czy nie odbiera?
Panie redaktorze, powtórzmy to jeszcze raz. Nie było głosowanego pakietu Fit for 55. Nigdy. On się składa z 13 różnych rozwiązań, z których większość no jest głosowana podwójną większością. Natomiast mamy jeszcze do rozstrzygnięcia sprawy podatkowe i tutaj mamy póki co prawo weta i zapewne z niego skorzystamy, więc naprawdę dobrze by było trzymać się faktów.
Ale to Patryk Jaki, to wszyscy politycy suwerennej Polski oszukują obywateli, oszukują wyborców, atakując premiera?
Powtórzmy jeszcze raz, panie redaktorze. Wtedy, kiedy te rzeczy były kierunkowo głosowany był wieloletni budżet, głosowany był fundusz odbudowy i kierunkowo propozycja redukcji, podwyższenie poziomu redukcji z 55% do 40%. I można było, jeżeli byśmy wtedy zgłaszali weto, choć tego formalnie nie głosowano, mogliśmy nie zgodzić się po prostu na konkluzję Rady Europejskiej. No, proszę sobie wyobrazić,
trzeba było tak zrobić?
Odpowiedzialność za wysadzenie w powietrze wieloletnich ram finansowych. Przecież byśmy zostali obdarci ze skóry zarówno przez Polaków, ale szczególnie przez inne rządy. Nie mielibyśmy szans na rozmowę o czymkolwiek, o przyszłości. Trzeba naprawdę miarkować te wypowiedzi kolegów Solidarnej Polski. Namawiam do takiego miarkowania.
Już suwerennej, panie pośle, już suwerennej. Tak jest, trzeba pamiętać, wszystkim się jeszcze
będę
myli.
Się starał, tak,
panie pośle, to już na koniec w tym opisie, bo to też Patryk Jaki krytykuje w tym samym wywiadzie chociażby zgodę na warunkowość wypłaty środków. I mówią tak, ma premier Mateusz Morawiecki i jego drużyna, jego ekipa mówi co innego, ale działa tak samo jak działał Donald Tusk. W takiej faktycznej sferze w europolityce się nie różni niczym od Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, Patryk Jaki i suwerenna Polska ma prawo do swoich ocen. Są samodzielną partią polityczną. Natomiast mechanizm warunkowości wobec Polski nie jest używany. To, co się dzieje z KPO, to nie żaden mechanizm warunkowości. To brutalna ingerencja polityczna. I jest kwestia sposobu reakcji. Próbujemy w kompromisie tę sprawę załatwić. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wreszcie zajmie się tą ustawą, no to jest zobowiązanie Komisji Europejskiej, że pieniądze zostaną odblokowane. No ale teraz piłka jest po naszej stronie. Tu nie ma żadnego mechanizmu warunkowości. Mechanizm warunkowości wobec Polski nie jest stosowany. Więc to, co do elementarnych faktów, powinniśmy przynajmniej być przyzwoici.
Za mniej więcej rok będą wybory do Europarlamentu. Ta kadencja się kończy. Czy w tym, co pan wszystko powiedział, pan poseł uważa, że do eurowyborów, ale też do wyborów krajowych Prawo i Sprawiedliwość powinno iść razem z suwerenną Polską, czy jednak za dużo już was różni w kwestii recepcji czy optyki polityki europejskiej?
My jesteśmy, tak jak to mówi o tym prezes Kaczyński, szerokim namiotem, gdzie mieszczą się różne nurty po prawej stronie. I ciągle się w tym namiocie mieścimy, tylko no, dobrze by było, żeby koledzy z Solidarnej Polski nie przekraczali pewnych granic.
Rozmawiamy, a przekraczają?
No, bo jesteśmy razem w Europarlamencie i ta rozmowa nie wygląda na tym poziomie źle. Natomiast no, często publicznie artykułowane są rzeczy, które moim zdaniem są dużą przesadą.
To jeszcze dopytam, panie pośle, suwerenna Polska przekracza te granice bycia w jednym namiocie politycznym?
Nie przekracza tych granic, natomiast no, bardzo często w tej ferworze publicznej dyskusji no, mówią rzeczy, których nie powinni mówić. No tak jak no właśnie mechanizm, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, on wobec Polski nie jest stosowany. Rzeczywiście jest, zgodziliśmy się na niego, no ale jest tak precyzyjnie opisany, że naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska go łamała.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam.
I do usłyszenia, do zobaczenia. Mamy godzinę 8:32. Państwo słuchają Radia Wnet i Poranka Wnet. Za chwilę do studia wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to my posłuchamy piosenki pani Meli Koteluk.
Reklama. Forum G2. Jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-geopolitycznych już 18 maja we Wrocławiu. Panele dyskusyjne, rozmowy, strefy specjalne i networkingowe. Geopolityka, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne i militarne. Sztuczna inteligencja, innowacyjny biznes i technologie kosmiczne. Forum G2. Czas wielkich decyzji. 18 maja na Tarczyńskiej Arena. Bilety i agenda na forumg2.com. Wielkie decyzje zapadają tu i teraz.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Wędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, 8.37, to oznacza, że wracamy do Poranka Wnet i mamy już połączenie z kolejnym gościem, pan Jan Bogatko, gospodarz studio z Anysą. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo miło słyszeć pana w Poranku Wnet.
Też się cieszę.
Prezydent Ukrainy przyjechał w niedzielę do Niemiec, no, by rozmawiać z tamtejszymi politykami. Co możemy powiedzieć na temat tej wizyty?
Ta wizyta spotkała się z szerokim echem w Niemczech z wielu powodów. No, z jakich to powodów, to mówi mniej więcej Klaus Geiger na przykład w materiale zamieszczonym na łamach Die Welt Narodziny Ukrainy w Niemczech. To jest bardzo ciekawy materiał. Zanim przejdę do tego, co się stało, jak się działo i co było w związku z prezydentem Żeleńskim, to powiem o nastawieniu Niemców i Niemiec do Ukrainy i w ogóle do tak zwanej Nowej Europy, jak nazywają Niemcy starą Europę, no bo przecież trudno zaliczyć Polskę do Nowej Europy. A mianowicie, że nawet w 30 lat po upadku Związku Sowieckiego Niemcy mają w głowach tylko Związek Sowiecki. Nie ma tam żadnej Ukrainy. Na przykład w 2020 roku ówczesny szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas z SPD pisał w artykule z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Rosji i w innych krajach byłego Związku Sowieckiego znowu wspomina się bohaterów i paradami czci się koniec wojny w innych krajach. Nazwa Ukraina nie padła ani razu. To Związek Sowiecki przecież. I tak to jest w głowach Niemców w zasadzie po dziś dzień. Oni tego nie rozumieją, dlatego też nie rozumieją, dlaczego Ukraina chce się wyzwolić od Rosji. Nie chce być, chce być po prostu niezależnym państwem. To jest dla nich bardzo niezrozumiałe. I teraz ta cała wojna też na tym tle wywołuje różne komentarze wśród Niemców. Niemcy, niemieccy dziennikarze pytają się mnie, na przykład, dlaczego oni są tacy antyrosyjscy? Co ci Rosjanie im zrobili? To samo, jeżeli chodzi o relacje z Polską. Co ci Rosjanie Polakom zrobili? No oczywiście nic. No co możemy powiedzieć? Naprawdę byli naszymi przyjaciółmi. Można etapy tej przyjaźni wymienić. Rozbiory Katyń czy Smoleńsk. No ale po co? No to są te etapy, o których można sobie poopowiadać. Żeleński przyjechał po raz pierwszy do Berlina. Stosunki ukraińsko-niemieckie były napięte. Ukraińcy i Żeleński sam, jego ambasador już nieobecny w Berlinie, długo zarzucali Niemcom, że usiłują się wykpić od pomocy Ukrainie, że po prostu mają inne zobowiązania i rzeczywiście tak to było. Gdyby nie, ale o tym oczywiście Żeleński nie mówił w Berlinie, gdyby nie zaangażowanie Warszawy, rządu Morawieckiego w kwestie ukraińskie w Unii Europejskiej, to najprawdopodobniej pisano by również i w tym roku, że to po prostu Związek Sowiecki ucierpiał i wyzwolił w końcu Niemcy od nazizmu. Zieleński spotkał się z prezydentem, który go powitał, z prezydentem Niemiec i następnie z kanclerzem Olafem Scholzem i wygłosił słowa podziękowania wobec Steinmeiera i Scholza za pomoc udzielaną Ukrainie i wskazał na to, że Ukraina po Stanach Zjednoczonych jest drugim państwem świata, który udziela tak wielkiej pomocy Ukrainie. Następnie oczywiście nie było wiadomo dokładnie, o której godzinie i kiedy będzie, czy w Pałacu Bellevue, czy kiedy przyjedzie później do Aquisgranu, żeby odebrać nagrodę imienia Karola Wielkiego. Ciągle się to nazywa nagrodą Karola Wielkiego. To nie jest nagroda Karola, tylko nagroda jego imienia. Karol Wielki, jak wiemy, już nie żyje od 1200, nawet może więcej lat i w związku z tym trudno sobie zawracać im głowę, ale Niemcy powołują się tu na inną tradycję, a mianowicie na tradycję rzymską, że po prostu Aquisgran był niejako jedną ze stolic Cesarstwa Rzymskiego i właśnie tam koronował się na cesarza rzymskiego w gruncie rzeczy Karol Wielki, nazywany przez innych też pogromcą Słowian. To jest oczywiście niezbyt miłe, ale Hetmold i paru innych badaczy ze wczesnego średniowiecza tak go właśnie nazywali, bo on z nimi walczył bardzo. Oczywiście byli to w większości poganie. W tym czasie, kiedy on zasiadał na tronie w Aquisgranie, to chyba tylko Bułgaria była państwem chrześcijańskim, ale nie to jest temat moich rozważań. W każdym razie Zieleński znalazł się w Aachen, czy jak to nazywa się dzisiaj Aquisgran, nie wiadomo dlaczego, bo ta nazwa Aquisgran jest w tradycji polskiej bardzo poważnie zakorzeniona i jest to stara, piękna nazwa i tam wystąpił, gdzie został owacyjnie przywitany i na którym to spotkaniu również wygłosił przemówienie premier Morawiecki po Scholzu i po pani von der Leyen jako niejako promotor Zieleńskiego, przy czym na to też nie wskazano. No, przemówienie Morawieckiego było jasne, sprowadzało się do tego wszystkiego, co Morawiecki zawsze uważał na temat Ukrainy i Zieleńskiego, a więc Zieleński jest obrońcą Europy, to jest wielki przywódca europejski, bohater i wybitny mąż stanu XXI wieku. No, Niemcy właśnie dopiero odkrywają Ukrainę i odkrywają tego wielkiego męża stanu, którym jest Zieleński. Czy wypowiedź Scholza była bardzo proukraińska? Powiedział, że on oczywiście bardzo Ukrainę wspiera i wspierać będzie. To są inne słowa niż były w pierwszym roku po wybuchu wojny napaści rosyjskiej na Ukrainę, czyli po 24 lutego w ubiegłego roku, kiedy to bardzo wstrzemięźliwie Niemcy wypowiedziały się, a Scholz zwłaszcza na temat pomocy dla Ukrainy. No, Scholz pochodzi z partii SPD. Partia SPD to jest partia Gerharda Schrödera. Tego Gerharda Schrödera, który pracuje przecież dla Nord Stream i który siedzi we władzach tego Nord Stream i który zawsze uważał, że jest to czysto gospodarczy projekt, że Rosja nigdy nie będzie szantażować Europy i takie brednie powtarzał on w kółko. W te brednie wierzyli wszyscy Niemcy. Wielu z nich wierzy do tej pory i również wierzył Scholz, aż mu po prostu zwrócono uwagę, że to dla jego polityki nie jest specjalnie nic dobrego, więc zmienił swoją narrację. Oczywiście zapowiedział dalszą pomoc, że będzie tę pomoc kontynuował i ucieszył się bardzo z zapewnienia Zieleńskiego, że jak będzie ukraińska kontrowersywa, a do niej niebawem dojdzie, która będzie oczywiście dzięki pomocy Zachodu, a zwłaszcza Niemiec, jak to powiedział Zieleński, które ratują ukraińskie kobiety i dzieci, będzie bardzo skuteczna i Ukraina nie wejdzie na terytoria rosyjskie, co się uważa za terytoria rosyjskie, no to Zieleński też wyraźnie opisał wszystko to, jest Ukrainą, co było Ukrainą przed aneksją Krymu. Więc można się tutaj, można sobie wyobrazić, jakie to wywoła skutki w tych kręgach w Niemczech, które są nie bardzo zadowolone z tego, że stosunki z ich przyjacielem w Rosji nie są tak dobre, jak były jeszcze nie tak dawno temu. Czy stawiał wygórowane żądania? Tego się bano trochę i postawił Żeleński, takie chodzi mu o samoloty bojowe. I tutaj Scholz jednak spojrzał w sufit wtedy i rozglądał się na lewo i na prawo, ale nikt mu nie udzielił żadnej jakiejś pomocy, więc został z tym żądaniem niejako sam. Czy Niemcy dostarczą lotnictwa bojowego Ukrainie? To jest inna zupełnie sprawa. Jest to sprawa bardzo trudna, dlatego że to mogłoby być przez Rosję, aczkolwiek to nie powinno nikogo tutaj obchodzić, odebrane jako wejście NATO do wojny. Do wojny z Rosją. Zresztą cały czas o tym Rosjanie mówią, że oni są atakowani przez Zachód, a to przez Polskę, a to przez nazistów czy faszystów na Ukrainie i tego typu rzeczy. Po spotkaniu w Akwizgranie, gdzie odebrał nagrodę Karola, tę nagrodę Karola, imienia Karola Wielkiego otrzymał również premier Tusk swego czasu i Bronisław Geremek, więc znalazł się tutaj, można powiedzieć, w doborowym towarzystwie. Prezydent Żeleński odleciał do Paryża, gdzie spotkał się z prezydentem Macronem, który go zaprosił na kolację i znowu było to samo wielkie zapewnianie o przyjaźni, ale o tym nie będę mówił ja, tylko będzie pewno mówił mój paryski przyjaciel i korespondent Radia Wnet w Paryżu, Piotr Witt. Jeżeli ma pani jakieś pytania, chętnie odpowiem na nie i jeśli linię, to pożegnam się z państwem.
My oczywiście będziemy śledzić, jak te relacje także niemiecko-ukraińskie będą się układać, bo to są też sprawy, które dotyczą Polski i ja już teraz zachęcam słuchaczy Radia Wnet, aby śledzili i słuchali koniecznie studia za Nysą i pana Jana Bogatko. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Drodzy państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 8:48, poranek Wnet trwa. Za kilka chwil połączymy się jeszcze z Francją, z Paryżem, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i zagramy po polsku zespół Hej i... I tak, drodzy Państwo, 8.51. Przed momentem wędrowaliśmy za naszą zachodnią granicę. Odwiedzaliśmy niemieckie Görlitz, Jana Bogatko i studio Zanysą. A teraz na moment wędrujemy do Francji, po Rzymie i Berlinie. Paryż, Zbigniew Stefanik.
Po Rzymie i Berlinie, Paryż. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przyjechał wczoraj do Paryża i spędził w stolicy Francji około 13 godzin. Samolot francuski, który przywiózł ukraińskiego prezydenta do Francji, zlądował wczoraj o godzinie 20.54 w wojskowej bazie Villa Coublay. Tam Wołodymyr Zełenski spotkał się z premier Francji Elisabeth Borne, jak również z ministrem spraw zagranicznych Catherine Colonna. Następnie udał on się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbył długą rozmowę, można powiedzieć wręcz niemal rozmowę, która trwała większość nocy, z Emmanuelem Macronem. Jakie są wnioski tej rozmowy? Warto mieć na uwadze, iż nie było żadnej wspólnej konferencji prasowej podczas tego spotkania, czy też po tym spotkaniu dwustronnym Macron-Zełenski. Mamy wyłącznie komunikat prasowy, który pojawił się w pierwszej wersji około 2 nad ranem, następnie był uaktualniony około 6 nad ranem. A więc czego możemy się dowiedzieć oficjalnie? Francja będzie wspierała zaostrzenie sankcji wobec Rosji, jak również zamierza nadal wspierać Ukrainę militarnie. Co to oznacza? Francja dostarczy w najbliższym czasie kolejne lekkie czołgi typu AMX-10, RC. Takie czołgi już zostały dostarczone Ukrainie w zeszłym roku. Ponadto Francja będzie dostarczała Ukrainie wozy bojowe innego typu. Tutaj nie znamy dokładnie rodzaju. Wiemy również, iż Francja będzie koncentrowała swoje wysiłki na dostarczaniu Ukrainie elementów obrony przeciwlotniczej. Dwa francuskie systemy na razie są dostarczane. To jest system Mistral i Crotale. Są również rozważane dostawy francusko-włoskich systemów przeciwlotniczych. To, zdaje się, odbędzie się w przyszłości, najprawdopodobniej latem czy też jesienią tego roku. Francja również będzie dostarczała Ukrainie wraz z Australią amunicję artyleryjską. Jeśli chodzi o kwestię samolotów Mirage 2000, ten temat na razie nadal jest analizowany, jednakże nieoficjalnie możemy się dowiedzieć, iż od około 4 miesięcy ukraińscy piloci są już szkoleni we Francji, a więc Francja bardzo poważnie rozważa dostawę Ukrainie samolotów Mirage 2000. Będzie to miało miejsce być może jeszcze w tym roku. Kolejną kwestią, do której pan prezydencki na CKW się nie odnosi, to kwestia dostaw do Ukrainy rakiet Scalp. Otóż rakiety Scalp to de facto odpowiednik brytyjskich rakiet Storm Shadow. Tak więc te rakiety mogły być dostarczone również latem tego roku, ale te systemy również wymagają szkolenia. A więc o ile na tym etapie francuska prezydencja nie odnosi się do dostaw tych rakiet, to można założyć, iż one będą dostarczone, jednakże nie w najbliższym czasie. We Francji przyjmuje się taką strategię, że raczej mówi się o tym, co już zostało dostarczone albo co jest dostarczane obecnie, natomiast nie mówi się raczej o planach dostarczeń kwestii związanych z uzbrojeniem. Obecnie pomoc, francuska pomoc dla Ukrainy wynosi około 13,5 miliarda euro. Ta kwota będzie wzmacniana, jak również kolejne kwoty, które będą wydane we Francji w roku bieżącym, zostaną między innymi przeznaczone na szkolenie ukraińskich żołnierzy, nie tylko we Francji, ale również w Polsce. W tym roku Francja zamierza wyszkolić 2000 żołnierzy ukraińskich na swoim terytorium i co najmniej 4000 żołnierzy ukraińskich na terytorium Polski. Wczoraj poinformowano, iż już około 200 żołnierzy francuskich znajduje się na terytorium Polski, no właśnie w celu szkoleń żołnierzy ukraińskich. Nie znamy kolejnych szczegółów co do dalszych dostaw amunicji. Wiem, że te dostawy będą miały miejsce. Jak wiemy, te dostawy amunicji są pewnym problemem, ponieważ na tym etapie Francja produkuje około 7 tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Ta produkcja jest wzmacniana, jest zwiększana również we współpracy z Australią. To tyle, jeśli chodzi o kwestie dostaw militarnych. Warto również odnieść się do słów francuskiego prezydenta, które padły de facto przed tym spotkaniem. Otóż Emmanuel Macron w sposób jednoznaczny odniósł się do Rosji Władimira Putina. Stwierdził on, iż Rosja Putina została zwasalizowana przez Chiny. Przegrała już de facto wojnę w Ukrainie geopolitycznie, a teraz trzeba się upewnić, że Rosja nie odniesie żadnego militarnego zwycięstwa w Ukrainie. Tak więc tutaj Francja jednoznacznie staje po stronie Ukrainy, nie pozostawia żadnej wątpliwości. Ale warto mieć na uwadze, iż deklaracje oficjalne to jedno, a strategiczne rozważania to drugie. Miejmy również na uwadze, iż eksperci francuscy, to nieoficjalna, ale pewna informacja, doradzają ukraińskim ekspertom i wojskowym w sprawie przygotowania kontrofensywy. Więc wiemy, że Francja również tutaj wspiera Ukrainę swoim konsultingiem, swoją ekspertyzą, jak również informacjami wywiadowczymi, które według informacji nieoficjalnych zdają się być dość istotne dla przygotowań kontrofensywy ukraińskich, jak również dla przebiegu wojny i wsparcia Ukrainy. Jednakże Francja oprócz wsparcia militarnego i doraźnego wsparcia myśli o tym, co później, i tutaj Emmanuel Macron nie rezygnuje z wcześniej przedstawionych swoich poglądów. Otóż myśli ono o tym, co nazywa się we Francji architekturą bezpieczeństwa w Europie. W opinii no nie tylko francuskiego prezydenta, ale właściwie większości elit politycznych, zbytnie upokorzenie Rosji mogłoby doprowadzić do napięć w Europie w przyszłości i właściwie w efekcie do kolejnej konfrontacji militarnej, być może na większą skalę. Francja również obawia się rozlania się konfliktu na inne kraje. We Francji obserwuje się wydarzenia związane z odkrytą w Polsce rakietą rosyjską, rakietą mogącą przenosić ładunki ABC, czyli atomowe, biologiczne, chemiczne. Tak więc we Francji rozważa się taki scenariusz, w którym to być może nie Rosja, ale Białoruś dokonuje jakiejś agresji na Polskę i konflikt się wówczas rozlewa. Białoruś to robi oczywiście na polecenie Rosji, ale aby przetestować możliwości obronne NATO. Taki wariant jest we Francji rozważany.
I taki wariant, drodzy Państwo, rozważany jest też w Polsce. I o tym wszystkim będziemy mówić w kolejnych programach. Dominika Borcz zrealizowała Poranek Wnet. O to, abyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie. Zadbał Konrad Tomaszewski, Małgorzata Kleszcz wydała. Jakub Duszak za kilka chwil poprowadzi wiadomości w Radiu Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego poniedziałku. Poranek z Radiu Wnet. Radio Wnet, Radio Wnet, da, 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 Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Jak sfinansować obietnice wyborcze PiS? Odpowiada Zbigniew Kuźmiuk. Sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz Wołodymyr Zełenski spotka się z premierem Wielkiej Brytanii. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Opodatkowanie dużych zagranicznych firm to pomysł na sfinansowanie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Poranku Wnet europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Każdy, kto w Polsce osiąga dochody, powinien zapłacić podatki. Tutaj poprawę mamy znaczącą. Ja tylko przypomnę, kiedy przejmowaliśmy władzę, to dochody z CIT-u wynosiły 25 miliardów złotych. Na ten rok wyniosą 75 miliardów. Przez 8 lat wzrosły o 300%. Oczywiście część tego wzrostu wynika z rozwoju gospodarczego, z wyższych dochodów osiąganych przez firmy i w związku z tym wyższych podatków.
Mówił europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Cztery główne propozycje programowe PiS zapowiedziane na wczorajszej konwencji to podniesienie kwoty świadczenia 500+ do 800 zł, darmowe leki dla młodych i seniorów oraz darmowe autostrady. Prezydent Ukrainy spotka się z premierem Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Zełenski zapowiedział w mediach społecznościowych, że będzie rozmawiał w Londynie z Rishim Sunakiem. Ukraiński przywódca napisał, że Wielka Brytania jest liderem, jeżeli chodzi o działania zmierzające do poszerzania ukraińskich możliwości na ziemi i w powietrzu. Zełenski kontynuuje podróż po stolicach europejskich. Wczoraj spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski poinformował po rozmowach, że Francja dostarczy Ukrainie kolejne pojazdy opancerzone i lekkie czołgi. Paryż zapowiedział też zwiększenie wsparcia humanitarnego i kontynuowanie szkoleń ukraińskich żołnierzy. Przed wizytą we Francji prezydent Ukrainy był we Włoszech i Niemczech. Podczas wizyty w Akwizgranie Wołodymyr Zełenski i naród ukraiński zostali wyróżnieni Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. Naród Ukrainy został wyróżniony m.in. za obronę wolności, demokracji i wartości europejskich. Laudację wygłaszał premier Mateusz Morawiecki. Mimo zmasowanych ostrzałów terytorium Ukrainy przez weekend, ukraińska armia kontynuuje postępy pod Bachmutem. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Konstantynówką z Druszkiwką. Tam udało się odsunąć wroga na kilka kwadratowych kilometrów od tej drogi. To jest bardzo dobry sukces naszych obrońców. Oprócz tego na północnym odcinku frontu pod Bachmutem, na północny zachód też od Bachmutu, tam gdzie druga ta klesznia, też ukraińscy żołnierze odnoszą sukcesy i odsunęli wroga na też na kilka kilometrów kwadratowych.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Cała rozmowa, cała relacja na Wnet FM. Wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Po przeliczeniu zdecydowanej większości oddanych głosów żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50% poparcia. To najważniejsze wybory w Turcji od dwóch dekad, bo przesądzą o losie rządzącego krajem od 20 lat Recep Tayyipa Erdogana. Ewentualna wygrana opozycji może zwiastować zwrot w polityce zagranicznej Turcji. Wszyscy zastanawiają się, jak mogą wtedy wyglądać stosunki z Rosją. Mówiła o tym w poranku Wnet analityk do spraw tureckich z portalu Defense24 Natalia Potera.
Trzeba podkreślić, że te stosunki na linii Rosja-Turcja opierają się raczej na stosunkach Erdogan-Putin. Są to relacje pomiędzy dwoma silnymi liderami. No i jeżeli opozycja wygra, przejdziemy najprawdopodobniej, co jest obiecywane, do systemu parlamentarnego, a to oznacza, że więcej głów będzie musiało się zastanowić, jak należy formować te relacje z Rosją.
Mówiła analityk do spraw tureckich Natalia Potera. Wybory w Tajlandii. Po przeliczeniu ponad 80% głosów na czoło wysunęła się opozycyjna partia Move Forward. Szacuje się, że jej kandydaci prowadzą w 114 okręgach wyborczych. PUCI, będąca również partią opozycyjną, wygrywa w 112 okręgach. Natomiast partia urzędującego prezydenta, byłego szefa armii, który po raz pierwszy doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2014 roku, zwycięża w zaledwie 25 okręgach. Jak twierdzi portal gazety The Bangkok Post, dwie zwycięskie partie opozycyjne osiągnęły wystarczające poparcie, by sformować nowy rząd. Nie jest to jednak pewne, bowiem rządzący konserwatyści przeforsowali skomplikowany system wyborczy faworyzujący kandydatów popieranych przez armię. Dodatkowo wybór premiera musi dokonać się łącznie przez mającą 500 członków Izbę Reprezentantów oraz Senat, którego 250 członków nominowała władza po wojskowym zamachu stanu. Aleksandr Łukaszenka może mieć zapalenie mięśnia sercowego na tle infekcyjno-alergicznym, powiedział opozycjonista Paweł Łatuszka na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Od 5 dni Łukaszenka nie występuje w przestrzeni publicznej. Jak podało Radio Swoboda, w niedzielę Łukaszenka nie pojawił się na uroczystości w Mińsku z okazji oficjalnego Dnia Flagi, Herbu i Hymnu. Dzień wcześniej, w sobotę, według doniesień mediów, kolumna aut przyjechała wieczorem do Rządowego Ośrodka Medycznego pod Mińskiem. Dyskusje o stanie zdrowia Łukaszenki trwają od 9 maja. Jak gdy nie wygłosił on tradycyjnego przemówienia na uroczystości w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W centralnej Polsce po południu spodziewane są burze. Z kolei intensywny deszcz ma padać na południu Dolnego Śląska i na Podhalu. Alert pierwszego stopnia przed burzami dotyczy fragmentów województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Z kolei temperatura maksymalna to 20-22 stopnie na północy, 12-13 stopni w centrum, 14-15 stopni Celsjusza. Na południu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. FC Barcelona zdobywa tytuł mistrza Hiszpanii. W decydującym meczu wygrali w derbach stolicy Katalonii ze Espaniolem 4-2 na stadionie rywala. Po meczu doszło do skandalu. Kibice Espaniolu wtargnęli na murawę i przeszkodzili świętującym piłkarzom Barcelony. Ci musieli szybko udać się do szatni. Długo trwało zamieszanie. Na pewno wnioski wyciągnie La Liga i obłoży ogromną karą klub Espanyol. Barcelona cieszy się po 4 latach znowu odzyskała tytuł najlepszej hiszpańskiej drużyny La Liga, a Robert Lewandowski bije kolejny rekord. Na 14 ostatnich rozgrywek 12 razy kończył jako mistrz danego kraju. Raz w Polsce z Lechem, później 2 razy z Borussią Dortmund, 10-krotnie z Bayernem Monachium i teraz w Hiszpanii. Na dodatek wczoraj Lewandowski strzelił 2 gole, teraz ma 21 trafień i jest absolutnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców w Hiszpanii. O drugie miejsce trwa walka między Realem a Atletico Madryt. Natomiast już także klaruje się sytuacja w lidze angielskiej. Everton przegrywa z Manchesterem City 0-3, a Arsenal u siebie uległ tak samo 0-3 z Brighton. No i tym samym Manchester City już ma 4 punkty przewagi nad Arsenalem. Jeszcze mecz do rozegrania, a więc wszystko wskazuje na to, że jednak Manchester obroni tytuł najlepszej angielskiej drużyny. Tymczasem cieszymy się z Roberta Lewandowskiego, jego mistrzostwa, ale także swój tytuł w Grecji wywalczył Damian Szymański. Jego AEK Ateny zostało najlepszą drużyną w Grecji. 4-0 teraz w tym decydującym meczu pokonało Volos. Bramkę strzela reprezentant Polski. No i jest to odzyskany tytuł po 5 latach. W sumie 13 dla klubu AEK Ateny. Jeszcze zaglądamy do ligi niemieckiej, bowiem tam toczy się niezwykła rywalizacja też o mistrzostwo. Oczywiście Bundesligi między Bayernem a Borussią Dortmund. Na tę chwilę Bayern rozgromił Schalke 6-0 i ma 1 punkt przewagi nad Borussią Dortmund. Inne ważne doniesienia, no to na pewno ta, że w Grand Prix na Stadionie Narodowym w sobotę wygrywa Fredrik Lindgren ze Szwecji, drugi Jack Holder, a trzeci Bartosz Marslik, tyle że był to finał powtórzony. W pierwszym wykluczony został Doyle i na prowadzeniu niemal pewny zwycięstwa był Jack Holder. Finał powtórzony, tutaj najlepszy Fredka Lindgren, a o drugie miejsce dosłownie o błysk szprychy Australijczyk Holder był lepszy od naszego Bartosza z Marslika. No i klątwa narodowego wciąż trwa. 7 turniejów rozegranych właśnie na Stadionie Narodowym i ani razu nie wygrał reprezentant Polski. Liga siatkarska i tutaj wiemy, że najlepszą ekipą w siatkówce pań jest ŁKS Comerscon Łódź. W decydującym meczu Łodzianki wygrały w Rzeszowie z Developersem i bardzo późno, bowiem nad ranem w niedzielę wróciły już z Mistrzostwem Polski. Czekała na nie spora grupa kibiców. Było wielkie, wielkie świętowanie. Zaglądamy jeszcze szybko na boiska naszej piłkarskiej ekstraklasy. Wiadomo, że mistrzem już jest Raków i doszło do bezpośredniego meczu ustępującego mistrza Lecha właśnie w Częstochowie z Rakowem. Szpaler piłkarzy Lecha, bardzo ładny gest kolejorza, oddanie mistrzostwa takie symboliczne Rakowowi, ale już na boisku nie było sentymentów. Lech wygrywa 2-0, Marchwiński, Welde strzelcami bramek. Legia w innym ciekawym meczu rozgromiła Jagiellonię 5-1. Ciekawa sytuacja z liderem klasyfikacji strzelców Gualem. No, on jest zawodnikiem Jagiellonii, ale przed meczem już była informacja oficjalna, że podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Od nowego sezonu będzie właśnie grał w tym klubie. 5 kolejnych porażek u siebie z rzędu Widzewa. To jest bardzo zła passa Beniaminka z Łodzi, który jest pewny utrzymania, no ale ta seria jest fatalna. Tym razem przegrywa z Górnikiem Zabrze 2-3. Pogoń pokonała Miedź Legnicę 3-2 i jeszcze bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. Śląsk Wrocław z bezpośrednim rywalem Wisłą Płock wygrał 3-1, no i na 2 kolejki przed końcem jeszcze ma szansę na to, by utrzymać się kosztem Wisły Płock, ale to wciąż Śląsk jest w tej gorszej sytuacji. No i kończymy bardzo smutną informacją, która dotarła do nas z Górnego Śląska. Zmarł Krzysztof Metzner, uznany dziennikarz sportowy specjalizujący się w siatkówce. Między innymi był gościem naszego radia przed finałem Mistrzostw Świata Polska-Włochy. To była chodząca encyklopedia piłki siatkowej. Wielki ekspert, wielki znawca. Krzysztof Metzner miał 61 lat.